Prawie dwa lata temu policjanci z Centralnego Biura Śledczego aresztowali w Szczecinie Jana B., prezesa BGM, największej prywatnej polskiej firmy paliwowej. Pół roku później do aresztu trafił jego wspólnik Zdzisław M. Trzeci z założycieli BGM, Arkadiusz Grochulski, uciekł za granicę. Zdzisław M., były naczelnik stacji kolejowej. Jan B., były marynarz. Menadżer w zachodnich koncernach paliwowych. Arkadiusz Grochulski, były marynarz, jeden z najbogatszych ludzi w Szczecinie.
Równo 20 lat temu jeździłem po Ukrainie, po całej niemal Europie, po Stanach Zjednoczonych i po różnych miejscach w Polsce, aby zrozumieć zasadę działania tak zwanej mafii paliwowej. Wtedy w tle pojawił się tajemniczy generał GRU, który ponoć miał kierować najważniejszymi działaniami mafii paliwowej. Czasem w takich śledztwach jak mafia paliwowa potrzeba dużo czasu, aby nagle pojawił się jeden klocek, który jak w tajemniczym obrazku wszystko porządkuje. I tak 20 lat później mogę powiedzieć, wiem dużo więcej, a ze mną dowiedzą się też i Państwo. Dlatego zapraszam na komentarz tygodnia. Dzień dobry Państwu. Tak z pewnym namysłem otwieram nasze spotkanie, dlatego że musimy bardzo mocno trzymać kciuki, żeby ten tydzień i następny nie przyniosły złych wydarzeń. Nagromadzenie złych informacji z całego świata jest tak duże, że rzeczywiście napięcie pomiędzy mocarstwami rośnie. Będę o tym mówił za chwilę. Trzymajmy kciuki, żeby nic złego się nie stało, żebyśmy spokojnie przeżyli ten tydzień, który nadchodzi. Bo ten, który minął, przynosi bardzo złe pomruki. Opowiem Państwu dzisiaj trochę o szpiegach, trochę o aferze, którą już wspomniałem na wstępie. Aferze, w której na samym końcu zapytam, gdzie są polskie służby specjalne. Ja nie mówię o tych instytucjach, w których różni państwo biorą pieniądze za to między innymi, żeby podglądać, podsłuchiwać nieznaczących zupełnie dziennikarzy czy inne osoby, a zapominają o swojej podstawowej funkcji, tylko żeby zapytać, na czym opiera się nasze państwo, na czym opiera się Polska dziś. Bo to fundamentalne pytanie. Opowiem też Państwu o kilku sprawach szpiegowskich, żeby tak nie zobaczyć tylko na nasze służby, ale pokazać, że na całym świecie zdarzają się kuriozalne wpadki. Wszystkie one związane są ze szpiegowaniem rosyjskim i rosyjskiej szkoły. Pamiętajmy o tym, że możemy psioczyć na stan państwa ukraińskiego, możemy wiele mówić o korupcji na Ukrainie, o rozłożeniu się tam z wszelkich struktur formalnych, ale jedno Ukraińcy mieli dobre. Stworzone jeszcze przez Sowietów służby specjalne. Dawne KGB, obecnie SBU. I właśnie te ukraińskie służby przejęły wiele aktywów w Polsce i dziś starają się kierować czym mogą, także w Polsce. Tropiąc ruskie służby, rosyjskie służby, nie zapominajmy, że działają tu też ukraińskie służby i wcale nie działają tak, jakbyśmy my, Polacy, sobie tego życzyli. Przykładem tego jest sieć domów publicznych na terenie podkarpackiego, szczególnie w Rzeszowie. które były prowadzone od samego początku przez agentów SBU braci Rysicz. I ta sprawa do dziś jest przyklepana, uciszona wraz ze śmiercią boksera Kosteckiego i nie ma swoich reperkusji. Niektórzy politycy, którzy przysiedli na ogonach po wybuchu tak zwanej afery podkarpackiej, teraz wychodzą z powrotem na światło dzienne. Niech inni, o których jeszcze nie wspomnieliśmy w kontekście tej sprawy, cały czas grzeją się w świetle Jupiterów, reflektorów. O tym też warto pamiętać. Nie przekarmię Państwa dzisiaj informacjami. O COVID-zie będzie tylko tyle, ile trzeba. Natomiast o tej sytuacji więcej. Pierwsze pytanie, zanim przejdę do clue dzisiejszego komentarza, czyli do tej afery, o którą już Państwu wspomniałem na wstępie, to pytanie, na czym opiera się Polska? Czy na administracji? Raczej nie. Administracja uważa, że jest słabo opłacana, jej etos jest niezbyt wielki, łapówkarstwo, zdarza się jej to często, sobie państwo jeszcze częściej. Czy na policji i służbach specjalnych? Wybuch granatnika w Komendzie Głównej Policji niech starczy za cały komentarz. Czy też na wojsku? Spójrzmy na pana ministra i będziemy dużo wiedzieć. Na kościele? Spójrzcie państwo na tych przestraszonych biskupów, którzy boją się odezwać w obronie wiary. To na czym opiera się Polska? Na nas. Na zwykłych obywatelach, którzy często przestraszeni, często zagubieni, ale ciągle mają w sobie taki kompas polskiego patriotyzmu. Na nas opiera się Polska. W tym jest nadzieja, że wielu rozsądnych, porządnych ludzi wie, co jest dobre dla Polski, a co złe. Wielu rozsądnych i porządnych ludzi w ostatnim czasie jest zagubionych, przeładowanych informacjami, kłamstwami, manipulacjami. To prawda. Ale liczę na ten zbiorowy rozsądek, szczególnie, że mamy rok wyborczy i szczególnie, że rządzący bardzo nas zawiedli. Że rządzący pokazali, że na nich to my się opierać za bardzo nie możemy. Ponieważ ktoś, kto poniża własny naród, aby punktować u Wielkiego Brata, nie jest wart wzmianki. Chciałem powiedzieć to w grubszy sposób, ale nie jest wart nawet kuksańca, odepchnięcia. Niewolnik zawsze będzie niewolnikiem, a mówiąc po wschodniemu, rab zawsze będzie rabem. Chciałbym, żeby wśród polskich elit przywódczych wreszcie przestało roić się od rabów rozmaitego pochodzenia. Niestety mamy w historii polskiej nieprzerwany okres ponad 250 lat, a może i więcej, w którym bezkarnie uchodzi zdradzanie Polski za pieniądze obcych mocarstw. To bezkarnie uchodziło przed rozbiorami, to bezkarnie uchodziło w czasie zaborów, to bezkarnie uchodziło w czasie wojny jednej i drugiej. I wreszcie to bezkarnie uchodziło za czasów komunistów. To, że nie wywiesiliśmy komunistów na gałęziach i latarniach, dzisiaj ropieje wrzodem, który trzeba będzie i tak kiedyś jakoś przeciąć. Polska opiera się na zwykłych obywatelach, na ich poczuciu przyzwoitości i obowiązku wobec ojczyzny. Tak opierała się przez cały okres zaborów i tak opiera się dziś. Ale w tym okresie wyborczym wszyscy obywatele, którym ta Polska jest droga, muszą zacząć zastanawiać się, co zrobić. Co zrobić, żeby wyjść z tego bagna. Żeby wyjść z tej służalczości, z tej poniżającej, z tego poniżającego kamerdynerstwa naszych elit. Nie mamy prawdziwych elit, a więc każdy, który wydrapie się wyżej, ma kompleks wobec świata i chciałby temu światu się podłożyć pod nogi, żeby tylko zyskać poklepanie po plecach. Otóż ci, którzy pracują na to poklepanie po plecach, to zwykli fornale. To nie oni powinni być elitą i jak najszybciej musimy odbudowywać polską elitę, polską kulturę, polski wspaniały język. A wszystkich tych, którzy chwaszczą w języku słowami w Ukrainie na przykład, zepchnąć tam, gdzie ich miejsce, gdzieś tam do służby, do ciżby. W normalnych czasach, gdyby nam nie przetrzebiono elity, lokaje, kamerdynerzy, czerń nie mieliby zbyt wiele do powiedzenia. Wszystko to odnoszę do wartości umysłowych, a nie do pochodzenia, żeby to było jasne. Są ludzie, którzy mają arystokratycznie umeblowane wnętrza i mózgi i są ci, którzy z natury są niewolnikami. Niewolnicy nie mogą rządzić wolnym narodem i wolnym państwem. Na razie tyle. A teraz przejdźmy do sprawy, o której wspomniałem na wstępie. Otóż 20 lat temu uganiałem się za firmą BGM, za mafią paliwową. Odkrywaliśmy kolejne ogniwa tego poplątanego łańcuszka, aż w pewnym momencie uderzyliśmy o szklany sufit. Nie mogliśmy przejść dalej, bo dalej był już krąg decyzyjny. Poza firmą BGM, poza różnymi aferzystami, którzy zarabiali ogromne pieniądze, był krąg decyzyjny. I to nie polskich oficerów, nie szmondaków, którzy szmacieli polskie mundury, tylko rosyjskich służb. Można to dziś jasno powiedzieć. Wtedy właśnie po raz pierwszy wyszedł nam generał W., który kwaterował w Poznaniu i udzielał wskazówek przywódcom największych grup mafii paliwowej. To wszystko odbywało się w oparciu o wojskowe służby informacyjne. To wszystko odbywało się w oparciu o rosyjskie bazy, porosyjskie bazy i rosyjskie wpływy. I na tym jakby wtedy musieliśmy skończyć. Aż tu końcem 2022 roku, równo 20 lat po tym, jak zajmowaliśmy się mafią paliwową, jak robiliśmy o niej filmy, zdarzyła się historia z pozoru błaha, z pozoru nie zwracająca uwagi, ale przy pewnej analityczności będąca właśnie kluczem do zamka, który otwiera nowe drzwi. Chcę Państwu właśnie o tym opowiedzieć i na samym końcu zadać pytanie o służby specjalne. Ale najpierw sama historia. Końcem 2022 roku Warsaw Equity Group sprzedaje 100% udziałów w przedsiębiorstwie Balthem SA. Jest to przedsiębiorstwo dawniej państwowe, później już własność różnego kapitału, które posiada dwa terminale przeładunkowe dla paliw w Szczecinie i w Świnoujściu. Przedsiębiorstwo o randze strategicznej, pozostające jednak w prywatnych rękach. Samo to powinno wzbudzić zainteresowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i kilku innych służb, które są u nas liczne, ale tylko po to, żeby nas podsłuchiwać. A nie po to, żeby coś wykrywać, co jest, stanowi zagrożenie dla strategicznych interesów państwa polskiego. Firma Balthem zostaje sprzedana. Zachodzi pytanie, komu? I odpowiedź na to pytanie jest niezwykle interesująca. Udziały w firmie Balthem oficjalnie przejmuje Jan B., syn jednego z liderów i założycieli firmy BGM, także Jana B., oraz ukraińska firma, Ukral Palet System. Nic to Państwu nie mówi. Mnie też początkowo nic nie mówiło, ale zaintrygował mnie udział w tym, i to 50% na papierach, co można sprawdzić w KRS-ie, Jana B., syna barona paliwowego ze Szczecina, Jana B. BGM. Jednym z tych trzech był Jan B. Jego syn kupuje Baltrem razem z Ukraińcami. Zaczynają przeładowywać paliwo tylko na Ukrainę. Tylko w kierunku Ukrainy. No dobrze, powiecie Państwo, no i co, czego się Pan tu czepia? Jest jakieś odbicie mafii paliwowej i Ukraińcy, którzy są naszymi sojusznikami, więc o co tu chodzi? Otóż idźmy dalej. Odnalazłem ukraińskie śledztwo, spójrzcie Państwo, dotyczące tej firmy Ukral Palet System, której nominalnie właścicielem jest niejaki Wołodymyr Pietrenko. Ukral Palet System Wołodymyra Pietrenko. Kto za tym tak naprawdę stoi? Tu jest publikacja ukraińska. I cóż, tak naprawdę jest to grupa UPG. Grupa UPG posiadająca sieć stacji benzynowych, w której największe wpływy i udziały mają, uwaga, Nikołaj Wróbel i Wiktor Łukaszenko. Wróbel już w październiku 2022 roku został wciągnięty na oficjalną listę sankcji. Podlega oficjalnie także sankcjom na Ukrainie. Rosyjski oligarcha Nikołaj Wróbel oraz syn Aleksandra Łukaszenki, Wiktor Łukaszenko. Jest to tak naprawdę zakonspirowana firma Wróbla i Łukaszenki, która przeszła swoisty rebranding na Ukrainie przez łapówki, baboczki tak zwane, i tam została zarejestrowana jako ukraińska firma. Tak naprawdę jest to firma białoruskiego dyktatora i rosyjskiego oligarchy, zarejestrowana na Ukrainie, która naraz kupuje aktywa w jednym ze strategicznych polskich przedsiębiorstw. Czy teraz już więcej Państwo widzicie? To dodam jeszcze kilka szczegółów. Otóż jeszcze w 2020 roku dyrektorem finansowym firmy UPG była niejaka Inna Jacenko. I ta sama pani, Inna Jacenko, została teraz prezesem zarządu polskiej firmy Baltrem S.A. Baltrem S.A. Zakłady Chemiczne. A współwłaścicielka firmy UPG, nominalna współwłaścicielka, Wiktoria Pietrenko, krewna Wołodymyra Pietrenko, weszła do zarządu, teraz właśnie weszła do zarządu polskiego przedsiębiorstwa Baltrem S.A. Zakłady Chemiczne. Inna Jacenko, Wiktoria Pietrenko, a tak naprawdę Nikołaj Wróbel i Wiktor Łukaszenko. Już wiemy więcej. Firma pozycjonuje się jako firma ukraińska, ale de facto należy do Wróbla i Łukaszenki. Rebranding na Ukrainie został dokonany po to, aby ominąć wszystkie sankcje nałożone na białoruskie i rosyjskie firmy przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone. I teraz zachodzi pytanie. Jeżeli ja mogę tak ułożyć sobie tę układankę i dojść do tego wszystkiego, mafia paliwowa, Baltrem S.A., Szczecin, bo BGM był też ze Szczecina, rzekomi Ukraińcy, a tak naprawdę reprezentanci interesów białoruskich i rosyjskich, wejście w strategiczną firmę dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego, jeżeli ja to wszystko mogę połączyć w krótkim czasie i Państwu opowiedzieć, to gdzie jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Gdzie są polskie służby? Gdzie są nawet służby policyjne? Chociaż tu najbardziej zawiniło ABW. Gdzie oni wszyscy są? Co oni robią, że przy tej histerii wojennej, przy tym gadaniu i przelewaniu z pustego w próżne od rana do wieczora na temat tego, jakie to rosyjskie zagrożenia nam tutaj nad głową wiszą. Przy tym wszystkim dopuszcza się do przejęcia strategicznej firmy przez syna Łukaszenki. A gdyby tak nasze ABW nie wiedziało, jak porusza się Wiktor Łukaszenka i cała rodzina Łukaszenka, to ja może też i w tym jestem w stanie pomóc, proszę bardzo. Jeżeli chcemy znać podróże Łukaszenki, interesy, jakie robi, wystarczy spojrzeć na flight radar, tutaj zobaczcie, i zobaczyć, jak porusza się odrzutowiec Bombardier Challenger 850 numer EW-301PJ. Bo to jest właśnie samolot nominalnie należący do linii lotniczych Baltavia, którym porusza się rodzina Łukaszenków. Można zobaczyć, gdzie on lata, co robi. Ostatnio był w Stambule. Tego też nie wie nasze ABW. To co, wykonać za was jeszcze jakąś pracę? Proszę bardzo, dzwońcie do mnie. Może pan szef ABW ze swoimi zastępcami zadzwonią i zlecą mi coś. Tylko będziecie musieli zapłacić, a ja się podzielę z widzami. Pasuje wam taka działalność? Czy też, mówiąc już zupełnie poważnie, weźmiecie się do roboty i przestaniecie podsłuchiwać dziennikarzy, różnych dysydentów, waszym zdaniem, od opinii ogólnej? Do tego wykorzystywaj najnowszych technologii, które ciągle kupujecie za bańskie pieniądze? A zajmiecie się normalną robotą, do której jesteście powołani? To oczywiście głos wołającego na puszczy, co jest w ostatnim okresie liturgicznym modne. Więc niech tak pozostanie, ale może kogoś to zdenerwuje, a może kogoś to wreszcie pobudzi do działania. Szukacie ruskich agentów, szukacie ruskich onuc, macie gęby, wy wszyscy propagandyści, oficerkowie, pomieszani oficerkowie z dziennikarzami, bo teraz już nie wiadomo, kto jest kto nawet. Wszyscy macie gęby pełne ruskie onuce, ruscy agenci. A jak naprawdę coś się dzieje, to was nie ma, to wy nic nie wiecie. Gdzie jesteście? Jak naraz zjawia się zagrożenie dla polskiej gospodarki, dla strategicznych interesów państwa polskiego. Mam się zająć energetyką i pokazać wam, gdzie siedzą Ruscy dziś w energetyce? Mam się zająć skokiem Wołomin, zresztą to obiecałem, będę się tym zajmował, i pokazać wam, jak wywożone były pieniądze? Mam się zająć skokiem Wołomin i pokazać wam, jak tropy wiodły między innymi do Milanówka? To odrębna historia, nie chcę teraz już tego wszystkiego mieszać. Ale jeszcze raz, warto zadać sobie pytanie, po co płacimy z naszych kieszeni na tych ludzi w ABW i w innych służbach, którzy nas chcą podglądać, podsłuchiwać, ale tam, gdzie są do tego powołani, nie są w stanie zrobić nic, bo nie potrafią. Smutne to, ale teraz państwa trochę pocieszę, bo opowiem dwa kazusy najnowsze dotyczące szpiegostwa, które już nie dotyczą Polski tak bezpośrednio. Oto przypadek Anny Belez-Montes. Anna Belez-Montes. Pani, która dziś ma 64 lata, niepozorna, spójrzcie, tu jest akurat w biuletynie FBI jej zdjęcie, nie najlepsze. Kobiety nie są zbyt zadowolone z takich zdjęć, no ale tak robią agenci czasami, FBI na przykład. Kim jest pani Anna Belez-Montes? Pani Anna Belez-Montes przez prawie 20 lat w służbach specjalnych Stanów Zjednoczonych nazywana była Queen of Cuba. Królowa Kuby była jednym z najważniejszych analityków wywiadu na odcinku, jakby to powiedział ktoś z propagandystów nowomowy, na odcinku kubańskim, na odcinku latynoamerykańskim może nawet. Była szanowaną ekspertką od spraw latynoamerykańskich, dopuszczaną do największych tajemnic amerykańskich służb specjalnych. I ta pani właśnie, Anna Belén Montes, przez 20 ponad lat, działając w amerykańskich służbach specjalnych, była agentką wywiadu Fidela Castro. My znamy przypadki Hansena, Aldricha Amesa, bo one zostały opisane w wielu książkach, a tu Anna Belén Montes. Dlaczego ona nie stała się słynna? Tak jak chociażby Ann Chapman, o której kiedyś też Państwu opowiem. Bardzo ciekawą i nieoficjalną historię. Ale teraz skupiam się na Annie Belén Montes. Dlaczego ona tak nie była tak znana? Bo gdy wpadła definitywnie, zdarzył się 11 września 2001 roku, czyli samoloty trzasnęły w World Trade Center. I całe zamieszanie wokół World Trade Center ukryło w cieniu fakt zdrady Anny Montes. Krótko o tej pani, bo warto się o niej czegoś dowiedzieć. Otóż przyszła na świat w bazie amerykańskiej w Niemczech jako córka lekarza wojskowego, amerykańskiego lekarza wojskowego w 1957 roku. Ukończyła University of Virginia. W 1984 roku rozpoczęła pracę w Departamencie Sprawiedliwości w Waszyngtonie i jednocześnie studiowała jeszcze na Johns Hopkins University. Wtedy była uczestniczką wielu manifestacji antyamerykańskich popierających Kubę. I nikomu z analityków amerykańskich nie przyszło do głowy, że taka osoba może być podejrzana. Tymczasem potrafiła ukryć skrzętnie swoje zapatrywania komunistyczne i zrobiła dużą karierę w służbach specjalnych Stanów Zjednoczonych. Na pewno w 1985 roku była już regularną agentką wywiadu kubańskiego. Pierwszy raz pojechała na Kubę, piorąc ten wyjazd poprzez Madryt i Pragę. I dopiero potem znalazła się na Kubie, na oczywiście innym paszporcie, innych papierach. Ale to wszystko można by znaleźć, gdyby ktoś podejrzewał panią Montes o bycie agentką. Tego nie zrobiono. Pojechała na Kubę i na stałe zamontowała się w DIA. W agencji, która dostarczała najważniejszych danych dla Pentagonu do podejmowania decyzji militarnych. W momencie, gdy została schwytana, odpowiadała za weryfikację najważniejszych celów do bombardowania w Afganistanie. Dlaczego przez tak długi czas pani Anna Belén Montes była nieuchwytna? Ponieważ miała szczególną technikę działania. Nie wynosiła żadnych dokumentów z miejsc swojej pracy. Wszystko zapamiętywała. Została mnemotechnicznie tak przeszkolona w wywiadzie, że rzeczywiście potrafiła dużo zapamiętać. Potem spisywała to na starym komputerze odłączonym od sieci i mając krótkofalówkę w domu, otrzymywała informację zakodowaną tą krótkofalówką, dostawała informację, że pojawi się agent, oficer wywiadu kubańskiego i może mu przekazać kolejne informacje. I na podstawie zapamiętanych przez siebie rzeczy spisywała tajemnice wywiadu amerykańskiego i przekazywała to oficerom wywiadu kubańskiego. Wszystko odbywało się bez wynoszenia dokumentów. W jej pamięci, w jej świadomości. Komputer kupiła w 1990 roku kupiła swój komputer, który był odłączony od sieci. Odnaleziono w końcu ten komputer. Nawet znaleziono miejsce, gdzie był kupiony. Ale przez 20 lat była nieuchwytna. Przez 20 lat przynosiła szkody wywiadowi amerykańskiemu jako królowa Kuby. W 1997 awansowała na wyższe stanowisko i dostała nawet dyplom z wyróżnieniem. Pewne podejrzenia wzbudziła, kiedy odwiedziła kilkukrotnie bazę amerykańskiej marynarki wojennej w Guantanamo Bay. Tam rzeczywiście ktoś zaczął się nią interesować, ale nie było dowodów. Dzwoniła zwykle z budek telefonicznych rozsianych na terenie Waszyngtonu. Nigdy z tej samej budki. końcu to też ustalono. A w jej domu znaleziono krótkofalówkę, za pomocą której kontaktowała się z wywiadem kubańskim. 11 września 2001 roku była w zespole analizującym cele do zbombardowania w Afganistanie, a 21 września dopiero, czyli po 10 dniach, została wezwana do sali konferencyjnej DIA i tam FBI zakuło ją w kajdanki. Przyznała się, nie było procesu, no bo było zamieszanie wokół World Trade Center, dostała 25 lat. Ustalono, że w trakcie swojej działalności wydała m.in. 4 amerykańskich agentów działających na Kubie, za co oczywiście nie spotkały ich przyjemności. Zdradziła też kubańskiemu reżimowi rozmieszczenie sił amerykańskich w Salwadorze. Pani Montez nie brała za swoje usługi pieniędzy. To też ją odróżniało na przykład od Roberta Hansena czy z FBI, czy Aldricha Amesa z CIA, którzy brali pieniądze za to, co robili. Ona brała tylko refundację. Siedziała w Fort Worth w Teksasie. Szczególnie tutaj nastawała na jej oskarżenia, potem skazanie właśnie DIA, czyli Agencja Wywiadu Obronnego Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, pani Montez przeszła wszystkie badania na wariografię. Całą procedurę sprawdzającą. Nic nie zwróciło uwagi przełożonych, ani innych współpracowników. John Popkin, który napisał o niej książkę, stwierdził, że była jednym z najgroźniejszych obcych agentów działających wewnątrz służb specjalnych Stanów Zjednoczonych. No i tyle. To jest pani Montez. I całkiem świeża informacja, tym razem dużo bliższa, bo z Niemiec. Oto z Niemiec nadeszły informacje, że właśnie wpadł szpieg rosyjski działający w niemieckich służbach specjalnych Bundesnachrichtendienst. Nazywał się Carsten L. Nie mogę podać całego nazwiska. Był wysokim oficerem BND i przekazywał dane na temat wojny na Ukrainie wprost do Rosji. Szczególnie wiele przekazał danych brytyjskiego wywiadu. Doszło nawet do tego, że kierownictwa MI6 i MI5 wstrzymały dostarczanie informacji BND, niemieckiemu BND, bojąc się, że może to być przekazywane do Rosji wprost. Tu macie zresztą Państwo o tym informację. I teraz proste pytanie. Ile Stasi pozostało w strukturach niemieckich, tak jak kiedyś brunatnych nazistów, niemieckich morderców w strukturach RFN-u? Ilu ludzi Stasi i ich wychowanków pozostało w służbach niemieckich, że są takie podziurawione i że tak informacje ciekną akurat do Rosji. Oczywiście Carstenowi L. natychmiast przypięto łatkę polityczną i stwierdzono, że miał zapatrywania skrajnie prawicowe i popierał Alternative für Deutschland. Może tak, może nie. Niemniej jest to dla niemieckich służb na pewno niechwalebny przypadek, pokazujący, że penetracja rosyjska na Zachodzie jest bardzo duża. Teraz pytanie, jaka jest penetracja chińska na Zachodzie? No, to na razie pytanie bez odpowiedzi, bo nie mamy kolejnych kazusów, na których moglibyśmy wykładać metody działania tych służb. Tyle o szpiegach, czyli o tym, jak Baldchem został przejęty przez Łukaszenkowców, jak, no bo nie macie Państwo wątpliwości, że mafia paliwowa powiązana z Rosjanami kiedyś i Łukaszenkowcy tylko dla niepoznaki dzielą się de facto kapitałem polskiego przedsiębiorstwa. Tak naprawdę i tak koordynuje to jakiś generałek. Tak to zwykle bywa na wschodzie. Skoro jesteśmy przy sprawach ukraińskich, to warto też opowiedzieć o tym, że szczególnie w Kanadzie bardzo liczna jest grupa wychowanków byłych zbrodniarzy z SS Galicjan. Oni wszyscy uciekali do Kanady, wywożąc ze sobą zrabowane złoto i wszystko, co zdążyli zrabować na Wołyniu, co zdążyli zrabować Żydom, co zdążyli zrabować Białorusinom, Polakom. Wszystko to wywieźli uciekając do Kanady. I tam są bardzo silne środowiska SS Galicjan. To wiemy, ale warto z tego sobie też powszechnie zdać sprawę, że te środowiska tego SS Galicjan, gdzie czczone jest SS Galicjan i czczona jest rocznica powstania SS Galicjan 23 marca, nakupiły w tej chwili bardzo dużo nieruchomości we Lwowie i w całej Ukrainie, która kiedyś należała do Polski. Tam wszędzie potomkowie uciekinierów SS Galicjan, którzy się świetnie zamontowali ze skradzionym, wywiezionym bogactwem. To jest ten sam kazus jak zbrodniarzy hitlerowskich, którzy uciekali do Paragwaju i do Argentyny, rzadziej do Brazylii. To ten sam kazus, może na trochę mniejszą skalę, jest bandytów, zbrodniarzy z SS Galicjan, którzy uciekali do Kanady i stworzyli w Mississadze i w różnych innych miejscach bardzo silne środowiska, bardzo silne finansowo. Teraz inwestują szczególnie w tą Ukrainę zachodnią. I to są najwięksi sponsorzy banderyzmu w tej chwili, we Lwowie i w różnych innych miejscach. Właśnie oni. Warto o tym pamiętać, bo nic w przyrodzie nie ginie. Także potomkowie SS Galicjan. Tak, ciągle o Ukrainie mówiąc, to tak, to zauważam pewien paradoks, bo jakby wspierając walkę z Rosją, która zachowuje się barbarzyńsko i właściwie nic nie ma na jej obronę, to warto zauważyć, że w tej chwili na Ukrainie rozważa się obniżenie wieku poborowego do 16 roku życia, podczas gdy przez granicę zwiało ponad 500 tysięcy mężczyzn w wieku poborowym. Zwiało za łapówy. Przecież ten kraj to są tak uczciwi ludzie w oczach pana Dudy. A tymczasem, proszę, ponad 500 tysięcy poborowych zwiało przez granicę, z czego 430 tysięcy przez granicę polską. O tyle uszczupliła się ta armia na froncie. Teraz jak widzicie Ukraińca w sile wieku, to go pytajcie, co robisz tu czy tam, mądrząc się, a nie jesteś na froncie i nie walczysz za swoją ojczyznę. Proste, prawda? Jakoś tych taksówkarzy ukraińskich jest pełno, tych wszystkich mądrali, którzy tak dokazują, a dlaczego nie są na froncie? Dlaczego nie walczą za swoją ojczyznę? A tutaj jest dramatyczny brak w tej chwili poborowego, który mógłby iść na wojnę, że rozważa się obniżenie granicy wieku do 16 roku życia. Tyle o sprawach ukraińskich, ale niestety nie wychodzę ze spraw wojennych, bo rośnie napięcie wokół Tajwanu, Japonii i baz amerykańskich na wyspie Guam. To napięcie spowodowane jest rozmaitymi zadrażnieniami, między innymi wizytą Nancy Pelosi na Tajwanie, ale także udzieleniem przez Stany Zjednoczone w ciągu ostatnich dni 2 miliardów kredytu na sprawy obronne dla Tajwanu. Właśnie to, administracja Józia Bidena wyszła z tą inicjatywą, została ta inicjatywa zaakceptowana i w tej chwili pieniądze transferowane są na Tajwan. To wprawiło we wściekłość Chiny i mamy tego efekty takie, że Chińczycy też podnoszą napięcie w tej chwili w tamtym rejonie. Oto chiński lotniskowiec Liao Ming wykonał podejście, już takie dosyć bezczelne podejście, w pobliżu wyspy Guam, gdzie znajdują się najbardziej strategiczne bazy amerykańskie. Chiński lotniskowiec tam podszedł. Nie jest to lotniskowiec najnowszej generacji, bo też nie chodziło o konfrontację, gorącą konfrontację, tylko chodziło o podniesienie poziomu napięcia. I to się niestety stało. Było to czytelne ostrzeżenie wysłane dla Stanów Zjednoczonych. Liao Ming i jego statki eskortujące prowadzą właśnie ćwiczenia na zachodnim Pacyfiku oficjalnie. Trwają one od połowy grudnia, od czasu, gdy Japonia ogłosiła swoją nową strategię bezpieczeństwa, komplementarną z amerykańską strategią. Biura połączone sztabu japońskiego Ministerstwa Obrony poinformowały w środę w zeszłym tygodniu, że w ciągu 10 dni od 17 do 27 grudnia chińskie samoloty z lotniskowców wykonały od około ponad 260 startów i lądowań, poruszając się w bardzo prowokacyjnym trybie w pobliżu tym razem wysp japońskich. Chińskie okręty pływały w pobliżu wysp prefektury Okidaito i Kitadaito oraz w pobliżu Okinotoroshimy, zbliżając się do Guam także. Chińczycy tym samym wyszli poza tak zwany pierwszy łańcuch wysp, poza który nie wychodzili, bo dopiero budowali tam bazy i tam Cieśna Malaka i pierwszy łańcuch wysp stanowiły miejsce zadrażeń między interesami amerykańskimi i chińskimi. Tymczasem teraz dosyć bezczelnie wyszli już poza pierwszy łańcuch wysp. Jest to czytelny sygnał, który wysłali Chińczycy Stanom Zjednoczonym, że do was możemy dotrzeć, czyli do Guam na przykład. Operacyjne grupy lotniskowca Liaoning symulowały i trenowały m.in. wystrzelenie pocisków wycelowanych w wyspy łańcucha Nansei, japońskiego łańcucha wysp Nansei. To jest wyraźne ostrzeżenie przed wsparciem przez Japonię i Stany Zjednoczone Tajwanu. Do tego musimy dodać konflikt Chin z Indonezją o pola naftowe, które leżą w obszarze ekonomicznych interesów Indonezji, a Chińczycy roszczą tam sobie niepotwierdzone przez ONZ prawa. Konflikt z Filipinami polegający na podobnym kazusie i konflikt z Wietnamem, który Chińczycy mają rozpychając się na całym tym akwenie. Chińczycy po prostu coraz bardziej agresywnie anektują sobie coraz nowe obszary. W zeszłym tygodniu doszło do wyraźnej eskalacji i w tym tygodniu ta eskalacja się powiększa, więc stąd mówiłem, że musimy trochę wstrzymać oddech i przeczekać, żeby to napięcie wokół Tajwanu i wokół tych wszystkich rozgrywek morskich nieco opadło. Do tego oczywiście tradycyjny konflikt Chińczyków z Tybetańczykami, bo Chińczycy wybrali nowego Dalaj Lamę, a Tybetańczycy nie chcą go słuchać. Tam ten konflikt jest bardzo długi, można by o nim długo opowiadać. Chińczycy okupują Tybet. I z informacji takich o rosnącym napięciu, to zobaczcie Państwo jeszcze ciekawy tweet OSINT Defender o tym, jak rośnie napięcie na naszej wschodniej granicy. Tutaj jest akurat mowa o tym, że US Air Force Rivet Joint Jake 11 wykonuje patrole w pobliżu polskiej granicy z Białorusią i stwierdza, że na Białorusi rośnie liczba wojsk rosyjskich i sprzętu rosyjskiego. Tu zresztą mamy drugi tweet, który pokazuje przyjazd rosyjskiej artylerii w ostatnich dniach na Białoruś. Czy to tylko próba sił i próba nerwów, czy też już przygotowania do grubszej awantury. No tego akurat jeszcze nie wiem. My zwykli Polacy nie wiem. Z tych spraw wojennych to widać, że Rosji też się zaczyna gotować pod stopami. Właśnie Ministerstwo Obrony Rosji zaproponowało zwiększenie wynagrodzenia żołnierzy o ponad 10,5%. To są informacje z ostatnich dni, których nie można ściągnąć jakby dla państwa z oficjalnych stron rosyjskich, bo są zablokowane. I na koniec jeszcze może, jak toczy się wojna informacyjna. Oto zwróćcie Państwo uwagę, artykuł z portalu, który pisze niby bardzo korzystnie o Ukrainie, a jednak znajduje się na tym w maju opublikowany, to nie jest taki świeży ten artykuł, ale on stanowi dobre źródło do analizy. W maju 2022 roku opublikowano informacje o życiorysie Andrzeja Dudy. Wszystko w tonie afirmującym, wychwalającym za współpracę z Ukrainą. Zdawałoby się, że piszą to Ukraińcy walczący z Rosjanami. Chociaż napisane jest po rosyjsku. Tymczasem co znajduje się w tym tekście sygnowanym przez niejaką Tatianę Mielezik, Otóż w tym tekście znajduje się jawna nieprawda i prowokacja mówiąca o tym, że dziadkiem Andrzeja Dudy był Michał Iwanowicz Duda, pseudonim Zinowid Gronienko. O tym też pisał bloger Wasylij Woronowski. Czyli, że ten dziadek był porucznikiem UPA zabitym w 1950 roku, dowódcą Żelaznej Sotni. Tekst nosi tytuł Andrzej Duda, biografia polskiego prezydenta i przyjaciela Ukrainy. No i co by nie powiedzieć o Dudzie i o tym, że często kompromituje się w tych relacjach z komikiem Żeleńskim, to jednak warto podkreślić, że ten tekst jest sprytnie zmontowanym kłamstwem. Ponieważ miesza Andrzeja Dudę w pomoc dla Ukrainy z powodów biograficznych, jakoby dziadek Dudy był ukraińskim bandziorem z UPA. Tymczasem to nieprawda. To jest jawna nieprawda. Zobaczcie Państwo, tutaj zresztą zajął się tym Fake Hunter i szybko to rozpracował. Nieprawda, dlatego że dziadek Andrzeja Dudy nazywał się Alojzy i był potomkiem wojskowych osadników na terenie Nowego Sącza. A więc jawna nieprawda. Sprytnie zmontowane. I dlaczego o tym mówię dziś, jak tekst ukazał się w maju 2022 roku? Dlaczego o tym mówię dziś? Mówię o tym dziś, że z prostego powodu. Ta informacja o dziadku Andrzeja Dudy krąży wszędzie w sieci, powtarzana propagandą szeptaną i jasno powiedzmy sobie, jest nieprawdziwa, wytworzona przez rosyjską propagandę i służąca zatruwaniu atmosfery. Tam, gdzie należy krytykować pana Dudę i gdzie warto krytykować, proszę bardzo, ale nie posługujmy się kłamstwem, zwłaszcza sprytnie zmontowanym przez ruską propagandę i podrzuconym na Ukrainę kłamstwem. Jak ładnie zalegendowane zostało przez... Spójrzcie na ten portal, przewertujcie go, on jest bardzo proukraiński. A to kłamstwo zostało tam tak ładnie osadzone. Więc mówię o tym tak szeroko po to, żeby Państwa uwrażliwić na fałszywki, nieprawdy, które są montowane przez różne służby specjalne, a Rosjanie w tym są mistrzami. Oczywiście ukraińskie służby w Polsce też robią różne rzeczy i pokażę to Państwu w którymś z najbliższych komentarzy, jak wyglądają ukraińskie działania ukraińskich służb, ale dziś zająłem się takim prostym przykładem ruskiej propagandy, która służy niszczeniu nastrojów, podważaniu zaufania do prezydenta Polski. To jest sancy. To jest klasyka. Wystrzegajcie się Państwo tego. Weryfikujcie swoje informacje i nie powtarzajcie kłamstw. Dziadek Andrzeja Dudy, powtarzam, nie był ukraińskim stryjcem ani porucznikiem z ukraińskiej powstańczej armii. Nie był w tej bandzie bandytów. Warto o tym powiedzieć i tyle. I koniec już o wojnie. Trochę za dużo było dzisiaj. 55 milionów euro, to podaje Polska Agencja Prasowa, 55 milionów euro Włosi dostaną odszkodowania za II wojnę światową. To te 55 milionów zostało wliczone w KPO, które Włosi otrzymują. Trochę oniemiałem. Włosi dostają od Niemców odszkodowanie za II wojnę światową, a my? Skoro już o takich historiach lekko korupcyjnych mówiłem, to proszę zobaczyć publikację Lwa Fejczera w Stat News i szczególnie mapki, zobaczcie też. Oto Pfizer tylko w 2020 roku przekazał ponad milion dolarów członkom kongresu. Wypisał również czeki dla 1048 indywidualnych kandydatów w wyborach stanowych. A Big Pharma sfinansowała ponad 2400 kampanii w wyborach stanowych tylko w 2020 roku. Przeczytajcie Państwo całą analizę Lwa Fischera, zobaczcie mapki, gdzie inwestował Pfizer i Big Pharma. Oczywiście z dobrego serca to robili, prawda? Nic za to potem nie żądają. Skoro o liczbach już mówimy, to powiedzmy sobie też o wyniku sondażu zamówionego przez Radio Z. Wiem, że to nie jest nadzwyczajnie wiarygodna rozgłośnia, ale Radio Z zamówiło sondaż Ibris na temat tego, co Polacy sądzą o przyjęciu euro. I oto okazuje się, że 64,2% Polaków jest przeciwko przyjęciu euro, nad czym oczywiście Radio Z bardzo ubolewa, a tylko 24,5% jest za przyjęciem euro. Przypomnę, że Radio Z założył pan Wojciechowski, który miał bardzo ciekawe powiązania ze służbami specjalnymi PRL-u, tyle. Ale ten sondaż jest wiele mówiący i bardzo dobrze, bo przykład Słowacji pokazuje, czym kończy się przyjęcie euro. Zaraz będziemy oglądać to w Chorwacji, na Chorwacji i zaraz będziemy to oglądać w innych miejscach, które przyjmują euro. Jak najdłużej złotówki, bo państwo jest suwerenne wtedy, kiedy ma swoją walutę. A jak będziemy mieć walutę tłoczoną we Frankfurcie nad Menem, czyli w niemieckim banku, to będziemy chodzić na niemieckim pasku jeszcze bardziej niż chodzimy. Kanada. I tutaj znowu nie mamy ciekawej informacji. Oto spójrzcie na ten tekst. Kanadyjska lekarka jest bardzo dumna z tego, że dokonała 400 eutanazji. W tekście, który Państwu pokazuję, mówi: to najbardziej satysfakcjonująca praca, jaką kiedykolwiek wykonaliśmy. 400 eutanazji. Z dumą też opowiada o tym, jak pomogła zabić człowieka uznanego za niezdolnego do wybrania wspomaganego samobójstwa. Jak takie odwrócenie wartości się dokonuje, to nic dobrego to nie wniesie. Pamiętacie, jak Mojżesz poszedł na górę, to zbudowali natychmiast złotego cielca. A potem przez 40 lat nie mogli dojść do ziemi obiecanej. I nie doszli. Tym razem biblijny komentarz jest najlepszy chyba do tego, co wygaduje ta kanadyjska lekarka. To pokazuje, jaką etyką kierują się medycy dziś. Zresztą słyszę zewsząd autorytety medyczne, które wzdychają za pandemią. Bo wtedy pieniążki się sypały. Władza była niekontrolowana. Pandemia się skończyła 24 lutego 2022 roku, kiedy pan profesor Władimir Putin wytłumaczył tym wszystkim pyrciom i innym, że teraz bawimy się w inną grę. Spuścili nosy na kwintę, bo to tchórze, no i na chwilę usiedli. Ale teraz znowu zaczynają przebierać nóżkami, żeby dobrać się do naszych losów, żeby znów zacząć nami rządzić. Mało kto ma w sobie tyle siły, żeby takiemu zadówkowi medycznemu powiedzieć parę słów prawdy. Skoro wyleźliśmy już na to medyczne bagno w Kanadzie, to wróćmy do Polski. Z jakim entuzjazmem napisano tekst, w którym reklamuje się nowy wariant Omikronu, wariant Kraken. To teraz nowa moda, nowa reklama się pojawia i niezawodna Agnieszka Szuster-Ciesielska, pyrciolożka kolejna, pani profesor, która występuje ciągle, jeżeli chodzi o sanitaryzm, żeby nas tylko zdusić, już twierdzi, jak działa nowy wariant, nowy rekombinant wariantu Omikron SARS-CoV-2 choroby COVID-19. Powiedziałem to w tej chwili już z pełnią tytułów. Otóż pani Agnieszka Szuster-Ciesielska, której nazwisko też warto zapamiętać, podawałem jej już kilkukrotnie przy cytowaniu różnych sanitarnych bzdur, teraz twierdzi, że ten wariant to rekombinant i to podwariant Omikronu XBB 1.5.16. przecinek. Tak chcą nas załatwić. Jak będzie XBB1,853, SA5134 nadaje, SA51 nadaje, to będziemy się wszyscy bać. Rozumiecie? Szuster Ciesielskie, Pyrcie, tak to wszystko będą nam przedstawiać, że SA51 nadaje, a my wszyscy mamy Wiertjajewa. Tak? Bo pani Szuster z wysokości swojej profesury przemówiła, a my wszyscy z Wiertjajewem. No to życzę pani Szuster Ciesielskiej, Pyrciowi i wszystkim innym, żebyście to wy dostali Wiertjajewa, jak będziemy rozliczać pandemię. A tymczasem pani Szuster Ciesielska twierdzi, że ten nowy wariant Kraken, oni wymyślają coraz to gorsze nazwy, bo Kraken to potwór przecież, coraz gorsze nazwy, żeby nas coraz bardziej przestraszyć. Straszą nas teraz Krakenem, który ucieka, uwaga, przed odpornością poszczepienną i poinfekcyjną. To po co szczepić, jak on ucieka przed odpornością poszczepienną? Zagonicie się w kozi róg niedługo i złapiecie się sami za własne uszy. Czuję. Na razie nas tym straszą. No i też niemiła informacja. Koniec 200-letniej historii fabryki porcelany Krzysztof w Wałbrzychu. Właśnie trwa likwidacja działalności fabryki. Zwalnianych jest 70 pracowników. Fabrykę wykończyły ceny gazu. Wałbrzych traci swoją fabrykę. Teraz pora na kilka informacji pozytywnych, bo zagalopowałem się w tym negatywizmie komentowania świata. A więc pierwsza informacja pozytywna. Zobaczcie, kolejny transport darów kupionych przez was za kwotę 352 tysiące złotych, którą zebraliśmy w naszej zbiórce Czortków 1940-2022. Kolejna partia darów trafiła na Ukrainę, do Polaków, do potrzebujących.
Ludzi w imieniu misjonarzy obratów Maryjny Pokalanej na Ukrainie i wszystkich tych ludzi, którym pomoc dostarczamy, chciałbym serdecznie podziękować panu Witoldowi Gadowskiemu, ordynariatowi Wojska Polskiego i pomocy Kościołowi na Wschodzie, na ręce księdza Leszka Krzyżego. Chciałbym serdecznie w imieniu tych ludzi powiedzieć Bóg zapłać za to wszystko, którą myśmy tą pomoc otrzymali. Ta pomoc będzie przekazana dla tych ludzi, którzy są z Charkowa, z Odessy, którzy z Krzywego Rogu, którzy wszystko stracili i tych ludzi, którzy też pochodzenia polskiego są. Ta pomoc będzie właśnie dla tych ludzi przeznaczona. I z całego serca jeszcze raz składam Bóg zapłać za to wszystko, które myśmy otrzymali od was. Bo to jest wielka pomoc. To jest naprawdę pomoc dla tych ludzi bardzo, bardzo ważna. I oni dziękują. I kiedy oni otrzymują tą pomoc, to przychodzą i ze łzami w oczach przychodzą i dziękują za tą pomoc, którą oni otrzymali. Jeszcze raz Bóg zapłać za wszystko. Szczęść Boże.
Kilka informacji pokrzepiających, które warto jeszcze powiedzieć. Oto amerykański portal CNN, który nie darzy największą estymą, ale jak coś mówią dobrego, to też cytuję. Amerykański portal CNN wskazał Polskę jako najlepszy kierunek na wakacje w 2023 roku. Świetnie. Znalazły się tam też zachodnia Australia, Liverpool, Charleston, Wilno, Fidżi, Saloniki, Tanzania czy Egipt. Amerykański koncern technologiczny Dell otworzy Centrum Badań i Rozwoju Oprogramowania w Polsce. Dobra informacja. Następna informacja. Wpis upamiętniający Banderę na profilach Rady Najwyższej Ukrainy zniknął. Być może Ukraińcy posłuchali się w głos Polski. Tak przynajmniej twierdzi wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan poseł Arkadiusz Mularczyk, który zresztą stwierdził, że przyjdzie taki czas, kiedy sprawa Wołynia będzie w relacjach między naszymi krajami wyjaśniona. Ze strony polskiej nie ma żadnej akceptacji dla czczenia Bandery. Uff, chociaż tyle. Ulicami 753 polskich miast przeszły orszaki Trzech Króli, symbolizujące sceny biblijne związane z uroczystością objawienia pańskiego. Zgromadziły łącznie 1,5 miliona ludzi. Nie jest tak źle. Węgiel na giełdzie w Rotterdamie spadł do ceny 180 dolarów za tonę. Przypomnę, że w szczycie to było 430 dolarów za tonę. To też pozytywna informacja. Elon Musk zapowiedział, że w 2023 roku opublikuje Fauci Files, czyli dowody na współpracę Twittera z rządem USA i Anthony Fauci, pełnomocnikiem rządu do spraw zarządzania pandemią. Co na to Szusterko, Ciesielska i Pyrć? Weszły w życie przepisy programu Nowe Więziennictwo. Więźniowie tracą przywileje w dostępie do opieki medycznej i już nie dostaną się do lekarza specjalisty bez kolejki. O, nie wiem, czy to dobra informacja. Dla więźniów na pewno nie. A my też się nie cieszmy, bo nie cieszy się bratku z tego wypadku. Wolałbym, żeby z kolejek przed nami zniknęli Ukraińcy i stanęli normalnie w kolejkach, tak jak my wszyscy. Wolałbym też, żeby przestano wypłacać zasiłki dla Ukraińców, tylko żeby normalnie wzięli się do pracy i pracowali jak wszyscy inni Polacy. No ale to, na to musimy poczekać. Mam nadzieję, że te informacje pokrzepiające nieco ociepliły Państwu nastroje i podniosły humor. My działamy, prowadzimy coraz to różne akcje, a muszę się Państwu pochwalić, że świetna recenzja Tajemnicy Spowiedzi autorstwa znakomitego polskiego pisarza i poety Stanisława Srokowskiego ukazała się właśnie w kilku gazetach, między innymi w Gazecie Warszawskiej, ale także w Gazecie Obywatelskiej, wydawanej jeszcze przez Kornela Morawieckiego, a teraz jego następców. Cieszę się bardzo, bo bardzo cenię sobie pana Stanisława Srokowskiego, który jest świetnym pisarzem i właśnie z takich ust słyszeć pochlebne opinie to dużo lepiej niż mieć miliony lajków i tak dalej. Chociaż lajki też są miłe. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Dobrego tygodnia życzę i dzielę się optymizmem, który mimo wszystko mam w sobie. Damy radę i doczekamy lepszych czasów na pewno. Zdrowia i wolności. Bardzo chciałem Państwu podziękować za to, że na portalu Patronite już powoli zbliżamy się do pierwszego progu, dzięki któremu będziemy mogli spokojnie działać. Bardzo dziękujemy. Mamy tam już ponad 230 kilku patronów. Przypominam, że dla tych naszych strategicznych patronów cały czas wysyłamy książkę Tajemnica Spowiedzi wraz z autografem i prosimy o podawanie tylko swoich danych do wysyłki i jesteśmy bardzo wdzięczni. Także jak chcecie nas Państwo wspierać, to możecie nas wspierać na portalu Patronite albo tradycyjnie na stronie www.gadowskiwitold.pl. Tam jest podany numer konta. To ważne w trudnych czasach, tym bardziej, że mamy coraz bardziej ambitne plany. Już w lutym ukaże się nowy format dokumentalny tym razem, produkowany przez naszą grupę. Będzie poświęcony najważniejszym sprawom, które nas dotyczą i na pewno będzie przez Państwa gorąco komentowany, bo będzie to problem, no, który porusza wyobraźnię wielu osób. Nie zdradzę jeszcze, czego będzie dotyczył ten dokument, ale jest w tej chwili produkowany. Także w lutym pojawi się nasza nowa piękna współpracowniczka. Także rozszerzy się nam zespół młodych ludzi, którzy chcą coś zrobić ciekawego. Nie ukrywam, że szykujemy się do pierwszych prac przygotowawczych do filmu fabularnego zinspirowanego powieścią Tajemnica Spowiedzi. Także te wszystkie takie ambitne plany są możliwe dzięki Wam. Dzięki temu, że nas wspieracie, że jesteście z nami, że czujemy, że jesteśmy potrzebni. To ważne, bo oprócz tego aspektu finansowego, jak ciągle podkreślam, ważny jest też aspekt psychologiczny. Kiedy idzie się pod prąd, chciałoby się słyszeć z różnych stron, od porządnych ludzi, mocne słowa wsparcia. I za to dziękuję bardzo, bo spotykam często Państwa na ulicy, często w pociągu, często w różnych miejscach i zawsze słyszę dobre słowa. A jeżeli krytykę, to taką, która pozwala poprawić się, poprawić warsztat, naprawić błędy, bo przecież też wiele błędów się zdarza. Bardzo Państwu za to wszystko dziękuję. Proszę o towarzyszenie nam dalej, a my wymyślimy dla naszych patronów na pewno jeszcze ciekawe rzeczy, które będzie można jakoś spożytkować. I mam nadzieję, że będziemy mogli się spotykać też w różnych miejscach. Przygotowujemy także dla naszych patronów i dla klubów przyjaciół pewną niespodziankę na lato. Będzie to bardzo atrakcyjna i ciekawa niespodzianka, ale o tym wszystkim będę Państwa informował w następnych miesiącach, kiedy mam nadzieję będziemy się mogli spotykać. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie na Patronite, dziękuję też za tradycyjne wsparcie i polecam się Państwa łaskawej pamięci wraz ze swoimi współpracownikami.